Jest godzina 8:59, wracamy do studia Radia Wnet, a przy telefonie, przynajmniej mam taką nadzieję, jest Ludwik Dorn, były marszałek Sejmu, były także minister spraw wewnętrznych i administracji. Dzień dobry, panie marszałku.
Dzień dobry, witam słuchaczy.
Jutro przypada druga rocznica półmetek rządu Beaty Szydło. Jaka jest pana ocena dokonań rządów Prawa i Sprawiedliwości w Polsce?
Znaczy ona tak... Sumarycznie z mojego punktu widzenia to minusy przeważają zdecydowanie nad plusami, ale ja widzę też dwa duże pozytywne dokonania, które zostaną.
To zacznijmy od tej łyżki miodu w tej beczce dziegciu.
No tak, więc no, rzecz pierwsza to niewątpliwie jest program 500+. No, ma on liczne zalety. Przede wszystkim jest skierowany na grupy społeczne, które są podstawą stabilnego ładu społecznego, to znaczy niższą klasę średnią i średnią klasę średnią. No bo kiedy one są niezadowolone, to wtedy ład społeczny i gospodarczy zaczyna się chwiać. One w Polsce nie było nastroju rewolucyjnego, ale one były sfrustrowane, niezadowolone, a teraz nie są. Myślę, że właściwie wszyscy, łącznie z opozycją, wypowiadają się o programie 500+ pozytywnie i ostatnio nawet Platforma Obywatelska stwierdziła, że nie będzie tego rozmontowywać. Najwyżej da więcej. No ale to.
Pytanie z czego?
No tak, ale to jakby dotyczy oceny opozycji, a nie obozu władzy. Kwestia druga, bardzo pozytywna, to jest domykanie tak zwanej luki podatkowej i przeprowadzenie przez ministra Banasia racjonalnej reformy i powstanie Krajowej Administracji Skarbowej bez żadnych karuzel, bez czystek kadrowych, których PiS się dopuszcza w innych segmentach państwa. Tam oczywiście były zmiany kadrowe, ale robione przy pomocy skalpela, a nie siekiery. I domykanie luki podatkowej niewątpliwie zostanie, przy czym trzeba też uczciwie powiedzieć, że minister Banaś wykorzystywał i nawiązywał także pracę swoich poprzedników. To znaczy to, co działo się, zaczęło się dziać pozytywnego w resorcie finansów za czasów ministerium Mateusza Szczurka, bo minister Rostowski był bezczynny wobec luki podatkowej, a minister Szczurek za to się wziął. Minister Banaś to kontynuował i dołożył swoje, bardzo istotne, i ta luka zaczyna się domykać. To też zostanie, bo nikt z tego nie zrezygnuje, prawda?
No chyba, że lobby będą tyle silnie naciskać, że znowu, tak jak kiedyś mówił Michał Boni w wywiadzie, znowu trzeba będzie ulżyć w cudzysłowie przedsiębiorcom. Taka wizja też jest możliwa.
No wie pan, nie sądzę. Każdy minister finansów lubi mieć więcej niż mniej. Więc to są te mocne punkty.
Przejdźmy do minusów. Jarosław Kaczyński mówi, że to jest infrastruktura i polityka zagraniczna. A pana marszałka zdanie?
No tak, polityka zagraniczna to w ogóle jest rozpacz w ciapki, ale z innego powodu niż sądzi o tym pan Kaczyński, bo pan Kaczyński sądzi, że jest za mało radykalna, zwłaszcza w wymiarze kadrowym, a w moim przekonaniu polityka zagraniczna, zwłaszcza polityka europejska, doprowadziła do już widocznego, istotnego osłabienia pozycji Polski z konsekwencjami także dla kieszeni Polaków. No, ja widzę tutaj dwa takie w ciągu ostatnich miesięcy oznaki, że Polska staje się taką pochyłym drzewem, na które każda kuska skacze. Pierwsze to kwestia pracowników delegowanych i rozjechanie nas przez Francję oraz rozpad Grupy Wyszehradzkiej, która niby miała być tym silnym podmiotem budującym siłę Polski, no okazało się w sprawie dla nas najistotniejszej, no zostaliśmy ze wsparciem Węgrów, Litwy i Łotwy, tak? A cała Europa Środkowo-Wschodnia stwierdziła, że no z Polską w tej sprawie, ale nie tylko w tej sprawie, wiązać się nie będzie. A drugi taki sygnał bardzo istotnego osłabienia pozycji Polski, no to jest to, na co pozwalają sobie wobec nas nasi przyjaciele ukraińscy, bo ja zapewniam, ja mam takie poczucie, że inna byłaby także w obszarze polityki historycznej, polityka władz ukraińskich, gdyby nie bardzo mocne osłabienie pozycji Polski w Unii Europejskiej. Ukraińcy wiedzą, że nie możemy im zrobić nic dobrego i nie możemy im zrobić nic złego. W związku z tym z nami się nie liczą, no.
Tutaj sprawę polityki zagranicznej mamy odhaczoną, to jeszcze wybierzmy jeden punkt, gdzie ten rząd najbardziej pana marszałka zdaniem kuleje.
A no to jest rozkładanie służb mundurowych i wojska, i sił zbrojnych. Przez no w policji przede wszystkim, to już fatalną politykę kadrową, kiedy z oficerów dyżurnych robi się komendantów wojewódzkich. Przy tym i tutaj konsekwencje w czasie będą rozłożone, bo policja to olbrzymia organizacja, trzymają ją rutyna i procedury. Póki rzeczywistość nie stawia jakichś dramatycznych wyzwań, to nawet taki wyciągnięty za uszy z tej racji, że się podlizuje temu czy innemu ministrowi, no tutaj mistrzem w nadstawianiu się do podlizywania jest pan minister Zieliński, ministrowi Błaszczakowi też niewiele brakuje, no to taki dżentelmen wyciągnięty za uszy z podrzędnego stanowiska, jak zostaje zastępcą komendanta czy komendantem wojewódzkim, to trzyma go rutyna. Przychodzi jakaś sytuacja kryzysowa i wszystko się sypie. Na przykład we Wrocławiu taką sytuacją kryzysową była śmierć pana Stachowiaka na komisariacie. Takie rzeczy się zdarzają w każdej policji, prawda? Istotne, co działo się potem. No, potem nastąpiło roczne zamiatanie sprawy pod dywan, a jak szambo wybiło, no to nastąpiły dymisje, ale nagrodą, jak się ostatnio dowiedzieliśmy, były tłuste posadki w sektorze publicznym.
Z drugiej strony można powiedzieć, że szczególnie mieszkańcy Warszawy mogą od 3 lat oglądać krakowskie przedmieście i okolice chociażby Stadionu Narodowego takie bezpieczne i niezniszczone po Marszu Niepodległości. To jest plus dla pana ministra Błaszczaka.
No ale wie pan, o ile sobie przypominam, to incydenty nadal są, a Marsz Niepodległości nie przechodzi krakowskim przedmieściem.
No,
raczej palenie flag to ma miejsce na moście, no.
Ale panie marszałku, czy nie zgadza pan się z tezą, że poprzednia władza wykorzystywała policję do tego, żeby ukrywać polityczną pieczeń przy okazji rozbijania marszów niepodległości i pokazywaniu...
Ale wie pan, no, nie, oczywiście, że się nie zgadzam, to te kibole z marszu niepodległości zawsze wrzeszczały, że policja ich prowokuje, no. Teraz sobie chwalą wyższość białej rasy, no co spotyka się z taką dyskretną aprobatą ministra Błaszczaka. No.
Z bardzo silną krytyką Jarosława Kaczyńskiego i pana prezydenta Andrzeja Dudy również
się to... No bo już zorientowali się, że przeczytali sobie nagłówki w czołowej prasie i stwierdzili, że jak minister spraw wewnętrznych mówi, że wyższość białej rasy jest w porze, to jednak na spotkaniach z ministrami, ambasadorami będzie podnoszone. No i podwinęli ogon pod siebie. No.
no, wiele jest dowodów na to, że policja działała w sposób niestandardowy, chociażby taśmy. I kiedy nawet minister Biernacki, ówczesny minister sprawiedliwości, mówił, że chociażby budka strażnicza przed tą słynną ambasadą rosyjską powinna być chroniona, pan minister Sienkiewicz zdjął ochronę z niewiadomych przyczyn. Potem na taśmach okazuje się, że miał taką koncept.
Akurat zdjęcie, działanie policji podczas tego marszu i w tym zakresie, znaczy policji, ministra, ja oceniam w tym przypadku krytycznie. No, niewątpliwie.
I nie widzi pan tutaj, pan marszałek, nie widzi tutaj żadnych takich politycznych pobudek, żeby tak, a nie inaczej działać, żeby wygrywać, żeby wykorzystywać policję do małej gierki politycznej?
Znaczy w przypadku tej demonstracji przed tą ambasadą rosyjską, powtarzam, mam zastrzeżenia i mam swoje wątpliwości swoje pytania. Natomiast no, jeżeli, a należy działania ministra Sienkiewicza w tym zakresie oceniać krytycznie, no to jakby pan minister Błaszczak ze swoją tolerancją dla narodowego kibolstwa, które krzyczy o białej rasie i śmierci wrogom ojczyzny, też prowadzi małą gierkę polityczną ze szkodą dla Polski. Także
przejdźmy do...
Albo siekierka, albo kijek. No.
Przejdźmy do ustawy o jawności. Pan marszałek napisał dużą analizę i duży komentarz do tej ustawy. Krytyczny, co się panu marszałkowi nie podoba w tej ustawie antykorupcyjnej, jak to nazywa pan minister Mariusz Kamiński.
No wie pan minister to nazywa ustawą antykorupcyjną, bo to ładnie brzmi. Prawda? Bo jak ktoś krytykuje ustawę antykorupcyjną, to znaczy, że jest za korupcją, ale to jest jedyne dokonanie intelektualne pana ministra Kamińskiego, jeśli o to chodzi. Tam oczywiście jest parę pozytywów, ale takich drobnych. To znaczy, jeżeli chodzi o składanie oświadczeń majątkowych, to pewne drobne niespójności zostały uporządkowane. Natomiast po pierwsze, no, dwu lub trzykrotnie wzrośnie liczba osób zobowiązanych do składania oświadczeń majątkowych. Co ma o tyle znaczenie, że jak ktoś składa oświadczenie majątkowe, to w ostateczności znajduje się w zainteresowaniu służby podległej panu Kamińskiemu, czyli Centralnego Biura Antykorupcyjnego, prawda? No bo ono ma te uprawnienia na końcu. Uprawnienia kontrolne. No i proszę mi powiedzieć, a dlaczego to strażnicy miejscy mają składać oświadczenia majątkowe?
No, można
a na
sobie
przykład strażnicy parków narodowych nie.
No to być może trzeba poprawkę uregulować.
A strażnicy rybaccy, co ze strażnikami rybackimi?
No. Być może to jest przeoczenie pana ministra i zapomniał.
Ale
o straży
nie przeoczenie, no to stoi wpisane. A dlaczego parędziesiąt tysięcy pracowników cywilnych w służbach mundurowych, z paniami woźnymi włącznie, ma składać oświadczenia majątkowe? No, i to jest jedno. Ten zupełnie nieracjonalny, prawie dwu czy trzykrotny wzrost, to łącznie ja tego nie liczyłem, ale na pewno.
Około pół miliona osób może być objętych.
Nie, teraz.
Obecnie, tak jest. A to wzrośnie
no,
do
a no
półtora.
To wzrośnie do miliona albo półtora, albo półtora miliona. I po co to? No po co? Oczywiście są tam kategorie osób, które należy wpisać, na przykład wojewódcy konsultanci medyczni, prawda? Czy lekarze orzecznicy. No tak, ale pan minister tak wziął i zaczął szuflą dosypywać, zamiast brać pęsetkę.
No być może tak trzeba, żeby skala korupcji
jest
tak duża.
Nie, proszę pana. Co znaczy trzeba szuflą? Znaczy, zawsze są tacy, którzy wolą dosypywać szuflą, a operacje przeprowadzać siekierą. A są tacy, którzy wolą dokładać pęsetką, a operacje przeprowadzać skalpelem. No.
To tylko na koniec się dopytam o ogólną konkluzję, co się może stać z aparatem państwa, jeżeli ustawa o jawności wejdzie w takim kształcie, w jakim ją zaprezentował
rząd. Aparatem
rząd.
Państwa to nic strasznego się nie stanie. Tam są inne rozwiązania. Mianowicie to rzecz dotyczy tych sygnalistów. Tam przyjęto takie rozwiązanie nierozsądne, jakie istnieją w innych krajach, choć pan minister się na nie powołuje, ale takie pałkarsko-policyjne. To znaczy dojdzie do tego, że w ważnym zakresie spraw stosunki pracy w przedsiębiorstwach prywatnych będzie regulował prokurator. Jeżeli, nie wiem, w Radiu Wnet pan czy pana szef będzie pojawił się jakiś pieniacz, chwast i rozrabiaka, który będzie niszczył morale pracowników i zagrożony zwolnieniem poleci do prokuratora, a prokurator hojną ręką da mu status sygnalisty, to przez następne lata bez zgody prokuratora nie będzie można mu wypowiedzieć umowy o pracę. No to jest już rozwiązanie, które po prostu będzie wprowadzało organy ścigania do wewnątrz stosunków pracowniczych w przedsiębiorstwach prywatnych, zresztą także w urzędach państwowych. Oczywiście gospodarka od tego nie padnie, ale smrodu i kwasu i utrudnień będzie naprawdę bardzo dużo.
Jeśli będę miał kiedyś problemy, to zapamiętam sobie radę pana marszałka i będę się udawał do prokuratury, zgłaszając się
status
jako
sygnalisty.
Tak, jako
ubiegając się o status
jako sygnalista.
Że ten Skowroński to na antenie korupcja.
To już tutaj trzeba postawić kropkę. Gościem był pan marszałek, były marszałek Sejmu Ludwik Dorn. Do usłyszenia.
Kłaniam się, do widzenia.